Zapraszam na czas katechezy. Niech wprowadzeniem dzisiejszy czas naszego rozważania nad prawdami zawartymi w katechizmie Kościoła katolickiego będzie pieśń do Ducha Świętego. Przywołujmy jego wstawiennictwa na ten cały dzisiejszy dzień. Przyjdź światłości prawdziwa, o przyjdź życie wieczne, przyjdź tajemnica ukryta, przyjdź skarbie bez zmiana, przyjdź światłości bez zmierzchu, przyjdź radości wieczna, nadziejo, która chcesz nas zbawić, przyjdź powstanie z martwych, przyjdź, przyjdź Ty, który chcesz, żebym ja Ciebie chciał, Ty niedostępny, przyjdź, tchnienie mojego życia, przyjdź, pocieszenie mojego serca. Przyjdź. Wezwaniem do Ducha Świętego rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Kolejne punkty z katechizmu Kościoła katolickiego, które chcemy rozważać, to punkty od 1042 do 1050. Ta część nazwana jest Nadzieja Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Przychodzi nam dzisiaj zmierzyć się z dość trudnym tematem. Końca starej ziemi i niebios. Czy ziemia zostanie spalona? Czy tylko odmieniona? A może gdzieś w nieskończonym wszechświecie jest lub pojawi się nowa ziemia i nowe niebo, gdzie ludzie będą żyć wiecznie wraz z Bogiem, w pokoju, wolni od szatana, łez, chorób, od śmierci. Na początku Biblii czytamy w Księdze Rodzaju, że Pan Bóg z powodu grzechu Adama przeklął ziemię, a ta stała się nieprzyjazna człowiekowi. Pan Jezus wyraźnie sugeruje, co odnotowały wszystkie cztery Ewangelie, że ziemia przeminie, a jego słowa nie przeminą. Autor listu do Hebrajczyków pisze, że ziemia przeminie, zostanie zwinięta i wyrzucona jak stara, zużyta szata. Bardziej dosadnie pisze o tej rzeczywistości święty Piotr. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią. A co z niebem? Czy też przeminie? Przecież jest to mieszkanie Pana Boga, tam jest Jego tron. Czy też przeminie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przytoczyć słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian. Paweł pisze w następujący sposób. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. Został porwany aż do trzeciego nieba. Zauważmy, w Piśmie Świętym jest mowa o trzech niebach, trzech interpretacjach. Pierwsze to atmosfera okołoziemska z chmurami, to co mamy nad naszymi głowami. To jest pierwsza nazwa nieba. Drugie to niebo z gwiazdami, galaktykami, czyli idąc wyżej, ponad naszą atmosferę. I trzecie to centrum wszechświata z tronem Bożym, gdzie został zabrany w wizji apostoł Paweł. To niebo jest ponad wszystkie nieba. Niebo to rzeczywiste miejsce, które istnieje od założenia świata, więc istniało już zanim Bóg stworzył ziemię. Z tego nieba strącony został diabeł. Z tego nieba przyszedł na ziemię Pan Jezus i tam powróci po swoim zmartwychwstaniu. Tam też zabierze zbawionych po swoim powtórnym przyjściu, jak przyobiecał. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsca, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce. Przyjdę znowu i wezwę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. W tym niebie odbędzie się uczta baranka, jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Uczta, na którą zaproszeni będą wszyscy zbawieni. Jezus zapowiedział tę ucztę słowami: nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę go pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Cóż to będzie za wspaniały moment? Zbawieni spotkają swoich przodków wśród wierzących, którzy żyli przed nimi, a także wierzących, którzy żyli wraz z nimi. Poznają Adama, Ewę, Noego, Abrahama, Mojżesza, proroków, męczenników. Za wielkim stołem na uczcie baranka będą mogli rozmawiać z apostołami, z Piotrem, Janem czy Pawłem. Jakże wiele będziemy mogli się od nich dowiedzieć i nauczyć. Uczta baranka. Apokalipsa dalej mówi: i miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojona jego oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża, i usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. Jan widzi miasto Jeruzalem. Jeruzalem nowe, schodzące, wstępujące z nieba od Boga. Od Boga to znaczy, że jest to dar Boży dla mieszkańców Nowej Ziemi. Jest to szczególny dar, ponieważ stroną wygłoszona jest obietnica, że oto sam Bóg będzie mieszkał z mieszkańcami Nowej Ziemi. Miasto to będzie tak piękne, że Janowi trudno było znaleźć słowa, aby oddać jego wspaniałość. W swoim opisie użył najcenniejszych materiałów, jakie znał. Napisał, że jego mury będą ze szlachetnych kamieni, bramy z pereł, a ulice wybrukowane złotem. Czytamy w Apokalipsie, w 21 rozdziale. W wizji Jana mamy też spełnienie marzeń Żydów. Marzeń co do ich ukochanego świętego miasta. Nowa Jerozolima nie tylko będzie stolicą dla Izraela, ale będzie pięknym miastem dla całej ludzkości. Na ogół spójrzmy, to my, ludzie, wybieramy się do nieba. A tutaj widzimy, że to Pan Bóg planuje rozbić swój namiot, swoje mieszkanie pośród ludzi. Na kartach Pisma Świętego widzimy, jak Pan Bóg dążył do przebywania wśród swojego ludu. Chciał postawić namiot w pośrodku ludzkiego obozowiska. Potem zamieszkał w świątyni. W okresie Ewangelii fizycznym adresem zamieszkania Pana Boga na ziemi jest Kościół, ciało Jezusa. W wieczności Bóg będzie miał rozbity swój namiot w postaci pięknego obozowiska, świętego miasta, Nowego Jeruzalem. Opis podobnego pięknego miejsca widzimy również u proroka Ezechiela. Rzeczą godną uwagi i zapamiętania jest nazwa tego miasta. Jak bardzo jest to spokrewnione z naszym dzisiejszym fragmentem. U Ezechiela czytamy: cały obwód wynosi 18 tysięcy prętów, a nazwa miasta będzie odtąd brzmiała: Pan jest tam. Kto będzie mógł wejść do tego miasta? A nic nieczystego do niego nie wejdzie. Ani ten, co popełniał ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Czytamy w Księdze Apokalipsy, 21 rozdział. Idźmy dalej. Utrapienia poprzedniego wieku nie będą zacieniać myśli zbawionych, a smutek wypełniać ich serc, gdy wspomną chociażby przyjaciół utraconych w jeziorze ognia. Bóg obiecuje: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jerozolimy wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalem i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Apostoł Jan napisał: i ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Tak jak wody oczyściły ziemię z nieprawego pokolenia w czasach potopu, tak tym razem ogień oczyści ziemię i atmosferę okołoziemską. Z naszej planety zniknie wszystko, co wiązało się z rzeczywistością grzechu. Nie będzie już więcej śmierci, nie będzie żałoby, ani krzyku, ani trudu, ani mozołu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Jedynym wspomnieniem po grzechu pozostaną blizny po gwoździach na rękach i stopach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po wszystkie wieki świadczyć będą one o głębi Jego miłości do ludzi. Wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta jest moc Jego. Jezus Chrystus, demaskując naturę zła, intrygi diabła. Przybliża nas, ludzi, do siebie. Jego niesamolubna i gotowa do poświęcenia miłość zabezpieczą wszechświat przed nowym odstąpieniem. Dlatego Słowo Boże zapewnia nas. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Zbawieni będą zabezpieczeni przed grzechem. Przed nimi będzie wspaniałe wieczne życie, przypominające to, które wiedli Adam i Ewa w raju. I dalej czytamy w Apokalipsie, w rozdziale 22. I ukazał im rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka, pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach, i odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem. Apokalipsa, rozdział 22, werset od 1 do 6, ukazują nam rzeczywistość nowej ziemi. A jak będzie wyglądała rzeczywistość nieba? Pogląd, że to nie, nowe niebo, to jakaś takie eteryczne miejsce, gdzie ludzie unosić się będą jako duszki w chmurkach, grając po całych dniach na harfach. Taki obraz nie ma nic wspólnego z obrazem, który zawarty jest w Piśmie Świętym. Takie nieatrakcyjne miejsce dla zbawionych może być jedynie wymysłem szatana lub ograniczonego ludzkiego umysłu. Bóg jest zbyt twórczy, aby zadowolić się taką monotonną wizją przyszłości. Spójrzmy, każdy liść jest inny. Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, nie ma dwóch palców o takich samych liniach papilarnych. Jeśli Bóg zadbał o to, aby nawet liście, płatki śniegu czy linie papilarne różniły się od siebie, możemy być pewni, że tym bardziej dla zbawionych przygotował świat pełen wspaniałości i różnorodności. Jak będzie wyglądała nowa ziemia, wieczna ojczyzna zbawionych? Pan Bóg przywróci ludziom wszystko, co utracili Adam i Ewa. A więc Królestwo Boże będzie przypominać ogród Eden. Tyle, że obejmie całą ziemię. Jej oblicze pokryją krystaliczne strumienie, jeziora, bujne łąki i góry o łagodnych stokach. Przez środek raju przepływa rzeka. Także przez Nową Jerozolimę przepływać będzie rzeka, jak czytamy w Apokalipsie, 22 rozdział, werset 1. W raju szczęśliwie żyli ze sobą Adam i Ewa. Na nowej ziemi szczęśliwie żyć będzie drugi Adam, czyli Chrystus z oblubienicą, czyli ze zbawionymi. W raju było drzewo życia i drzewo próby. W mieście Bożym, w Nowym Jeruzalem, będzie już tylko drzewo życia. Drzewo próby nie będzie potrzebne. gdyż zbawieni już przez próbę przeszli. Adam i Ewa nie byli duszkami, lecz stworzeniami z krwi i kości. Zbawieni także będą istotami z krwi i kości. Skąd ta pewność? Słowo Boże mówi, że ich przemienione ciała będą przypominać uwielbione ciało Jezusa Chrystusa. Jak wyglądał Jezus po zmartwychwstaniu? Czy był duchem? Nie. Jezus miał ciało, które można było dotknąć, jak się przekonał o tym chociażby święty Tomasz, Tomasz apostoł. Jezus po zmartwychwstaniu jadł i pił, czego istoty bez krwi i kości nie czynią. Pismo Święte tak opowiada o spotkaniu zmartwychwstałego Pana Jezusa z uczniami. On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Ewangelia według świętego Łukasza, 24 rozdział, wersety od 36 do 43. Zbawieni będą mieć ciało podobne do tego uwielbionego ciała Pana Jezusa, a więc i oni będą jeść i pić. Jakże inaczej mogliby spożyć z Nim ucztę baranka w niebie? Jezus zapowiedział: nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy będę go pił z wami na nowo w królestwie Ojca mojego. A czy będziemy w królestwie, tym nowym niebie, w nowej ziemi, podobni? Czy będziemy się rozpoznawać? Zbawieni zachowają swe podobieństwo, tak jak zmartwychwstały Pan Jezus. Maria Magdalena poznała Pana Jezusa po głosie, Tomasz po wyglądzie, uczniowie z Emaus po charakterystycznym zachowaniu się przy stole. Skoro zbawieni otrzymają podobne ciała do uwielbionego ciała Chrystusa, to znaczy, że i oni będą rozpoznawani i sami rozpoznają wśród zbawionych swoich bliskich i przyjaciół. Jednak mimo, że zbawieni zachowają swoje podobieństwo, to będą mieć doskonałe kształty i proporcje. Zniknie nadwaga i niedowaga, łysina, siwizna, protezy i wszelkie cielesne niedomagania. Każdy będzie tak piękny, jakim byłby, gdyby nie grzech. Izajasz tak o tym napisał. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chrome skoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Na nowej ziemi nie będzie smutków. Nie będzie się wspominać dawnych przykrych chwil i złych rzeczy. Ani nie przyjdą one nikomu na myśl. Życie na nowej ziemi wypełnią niespodzianki i radości, które przestają naszą wyobraźnię. Apostoł Paweł napisał: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Między ludźmi i istotami niebieskimi zapaduje doskonała harmonia. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał bok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do Norwęża wyciągnie dziecię swą rączkę. Trzeba nam jednak pamiętać, że te fragmenty Pisma Świętego, które interpretujemy, mówiące o nowej ziemi i nowym niebie, fragmenty, które przede wszystkim znajdują się w Księdze Apokalipsy. Tych fragmentów, tych interpretacji nie możemy zapiąć na ostatni guzik. Musimy pamiętać, że Pan Bóg jest suwerenny co do swoich planów i co do ich wykonania. Jak będzie wyglądać ta rzeczywistość, której poprzez lekturę, poprzez medytację, kontemplację Pisma Świętego możemy gdzieś rąbka zaledwie, naparstka, namiastki dotknąć to, co nas czeka, to dopiero przed nami. Przed każdą z nas, bo każdy z nas jest powołany do tej rzeczywistości życia wiecznego w nowym niebie i w nowej ziemi.